Ja wspominam taką historię, ten kotek nazywał się Wampilek, niestety on zmarł na nelki. Był to kot wolno żyjący i on bardzo źle już wyglądał, strasznie chud. Ja wiedziałam, że on jest ciężko chory, ale on był bardzo dziki i ciężko go było złapać. Miałam wypożyczoną wtedy ze schroniska taką siatkę jak hycle i się na niego zasadzałam tam przez kilka dni. W końcu udało mi się go złapać, ale on był taki sprytny, że on mi z tej siatki uciekł. Ja go w ostatniej chwili złapałam za dwie tylne nogi, bo wiedziałam, że jak on mi ucieknie, to umrze gdzieś pod krzakiem, bo ja już drugi raz nie będę miała okazji go złapać. No jak ja go złapałam za te nogi, to on mi się wbił w łydkę zębami. I ja tak trzymając go za te tylne nogi, on z zębami w mojej łydce, poszłam z nim do samochodu. Krew się lała, ludzie się zatrzymywali na ulicy, w ogóle byli zszokowani, co ja robię. No ale kota do weterynarza zawiozłam. Wprawdzie on biedalek długo nie pożył, bo się okazało, że ma bardzo, bardzo chore nerki. Ale ja już jak się na kogoś zasadzę, to nie odpuszczam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Lominka, odsuń się. Znalazł pan nas dobrze?
Tak, znalazłem bez problemu. Nie spodziewałem się, że tu jest aż tyle kotów.
No 12 sztuk. To jest strefa kota i tak naprawdę jak koty nie mają ochoty z nami przebywać, to sobie przez dziurkę uciekają do swoich apartamentów. Mają tam dwie sypialnie, jedno pomieszczenie, gdzie mają jedzonko wystawione, kuwecialnię tak zwaną, czyli toaletę taką większą. Jeszcze taki malutki tarasik udało nam się dla nich wykrzesać, osiatkowany, że mogą przebywać na świeżym powietrzu. A to jest strefa dla gości i teraz tutaj przychodzą koty, jeżeli mają ochotę z nami przebywać. W tygodniu rzadko się zdarza, że mamy gości. No chyba, że mamy jakieś wydarzenia, jakby takie no, wydarzenia, które sami zorganizowaliśmy. Takie na przykład jak warsztaty dla przedszkolaków. Takie edukacyjno-ekologiczne.
Dzień dobry. Mnie jeszcze nie znacie. Ja się nazywam Agata. Myślę, że wszyscy z was wiedzą, bo już trochę pani Magda wam podpowiedziała, że jednym z bardzo ważnych zmysłów psa i kota jest węch, tak? Do którego używamy nosa. I jeżeli pieski mogą z takiej maty sobie wywęszyć, poszukać albo kotki, to zajmuje im dużo, dużo więcej czasu niż zjeść coś z miski. Jest dla nich o wiele ciekawsze i też je uspokaja, tak? Robimy tą matę w bardzo, bardzo prosty sposób, słuchajcie. Bierzemy sobie taki kawałeczek ścinki. Może być to kawałeczek polaru albo jakiś taki inny kawałek.
Zawsze myślałam, że jak przyjdzie czas, to będę chciała mieć do czynienia ze zwierzętami, ale myślałam raczej o psach. A moja Tofi było wiadomo, że odejdzie, bo miała bardzo złośliwego laka. I na kilka miesięcy przed śmiercią zaprowadziła mnie w krzaki, bo tam płakało coś. Ja nie wiedziałam, co to jest. Znalazłam to na naszym parkingu. I nie wiedziałam tak naprawdę, czy to jest kot, czy to jest mysz, bo to się mieściło na po prostu na dłoni. Pojechałam do Koltowa, żeby po prostu wzięli ode mnie to stworzenie i tam wyhodowali. Okazało się, że jest to kot, który się dopiero urodził, w ten dzień jeszcze pępowinę miał. I lekarz mi powiedział, że tego kota trzeba uśpić, bo to jest ślepy miod. To oznacza, że to jest kot, który jeszcze nie jest w stanie samodzielnie żyć bez matki. To znaczy, koty jak się rodzą mają zamknięte oczy i uszy i nie są w stanie samodzielnie przeżyć. No i jak oni powiedzieli, że go uśpią, no to ja oczywiście wtedy mówię, że absolutnie, ja tego kota wykarmię. No i się zaczęło nieszczęście. Przez 3 tygodnie tego kota trzeba było co 2 godziny karmić, dzień, noc. Czyli pracowało się i w ogóle żyło między karmieniami. Śmieję się, że wpadłam w depresję poporodową, bez polodu. No i oczywiście ja o kotach nic nie wiedziałam. Ja dokarmiałam koty, owszem, na naszym podwórku zawsze, ale tak nie angażując się w to jakby emocjonalnie i nic nie wiedząc o nich. No i oczywiście popełniłam bardzo poważne błędy wychowawcze. i Lucky, bo tak się nazywa ten kot, bo udało mi się ją uratować i wykarmić. Śmieję się, że jest to najbrzydszy i najwredniejszy kot w mieście. Zero, po prostu zero wdzięczności. Ja oprócz tego, że pomagam kotom, pomagam też tym osobom, które pomagają. Właśnie edukujemy, pomagamy łapać im te koty, osoby, które ze względu na wiek albo po prostu jakiś brak umiejętności nie potrafią tych kotów sami złapać. Kontaktujemy te osoby ze sobą. Nawiązują się różnego rodzaju przyjaźnie między nimi, tak? Dzwonią do siebie, opowiadają o tym bólku czy czarku przez telefon, bo tak naprawdę nikt inny nie chce ich słuchać. Czasami te osoby, które te osoby wyśmiewają, tak? Powinny się zastanowić, czy tak naprawdę to są samotni, starsi ludzie i zamiast ich przeganiać ze swoich podwórek, to trochę się pochylić nad ich losem, tak? Myślę, że ten potencjał, który te osoby w sobie mają, możemy wykorzystać do tego, żeby pomagać zwierzętom. Tu jest kuwecialnia, jak ją nazywamy. Bardzo ważnym jest, żeby był porządek, żeby koty w ogóle są bardzo czyste. Większość kotów nie wejdzie do kuwety, która nie spełnia ich standardów, tak? A tu mają wybieg, że mogą sobie troszeczkę pobyć na świeżym powietrzu. Tu jest pomieszczenie, w którym mają jedzenie. Kto jest głodny, przychodzi i je. Jedzenie stoi cały czas, dlatego że przy takim statku trudno nam ocenić, który kot ile zjadł. A tu jest też hierarchia. Najpierw jedzą najsilniejsze, te, które się umieją przepychać, a te, które mają taki wycofany charakter, jedzą na końcu. Więc w trosce o to, żeby żaden kot nie był głodny, mają dostęp do karmy całodobowo. Co niestety Anakinowi nie wychodzi na zdrowie, bo niedługo, tak jak mówię, się nie zmieści w te dziurki w drzwiach.
Ja pomagam Magdzie w realizacji jej celów. Sprzątam, karmię, bawię się z nimi, czeszę, dotrzymuję im towarzystwa, patrzę, czy u nich jest wszystko w porządku.
Myśli Pani, że one potrzebują tego towarzystwa?
Bardzo. To jest bardzo widoczne, zresztą gdy my wchodzimy, otwieramy drzwi wejściowe, one już wszystkie stoją, czekają na nas, wszystkie ogonki w górę. Są przeszczęśliwe już na sam nasz widok. Ja najczęściej obecność tutaj zaczynam od zabawy. Pohasamy trochę, zjedzą smaczki, ja się zabieram do roboty, one towarzyszą mi bądź idą spać, odpoczywać, nie? W międzyczasie pojawiają się ludzie, są zainteresowani tym, co my tu robimy. Robię to po to, bo kocham koty od lat, od zawsze. Od zawsze mam koty. Zawsze chciałam im pomagać, długo pomagałam, później sytuacje rodzinne spowodowały, że nie mogłam, no i tak los chciał, że spotkałam Magdę.
Znamy się kilka lat, natomiast tak bliżej to dopiero parę miesięcy, tak?
Tak. Zgadałyśmy się, okazało się, że mamy podobny cel, podobną ideologię, światopogląd. Magda jest bardzo fajną kociarą, zdroworozsądkową, czyli taki typ rzadko spotykany. Tym mnie bardzo ujęła. No i tak działamy.
Każdego kota wolnożyjącego, który wymaga pomocy, można zawieźć do schroniska. I schronisko nie odmawia, leczy te koty, informuje o stanie zdrowia i później można tego kota odebrać, czy schronisko odwozi. Jest tutaj pełna pomoc, tak?
Prędzej prędzej czy później wszystkie osoby, które zajmują się zwierzakami, bo widzą zwierzęta bezdomne czy wolno żyjące na terenie miasta, trafiają do schroniska z różnych powodów. Czasami, żeby zapytać, co mają zrobić ze zwierzakiem, czasami jest to prośba o pomoc w leczeniu, w sterylizacji, w ustawieniu budki, chociażby w tym, żeby zapytać, jak ta taka polityka miejska wygląda, jeżeli chodzi o opiekę nad wolno żyjącymi kotami. Pani Magda wiele rzeczy robi sama. Tak naprawdę. Tam, gdzie widzi, że potrzebna jest pomoc tu i natychmiast i teraz, to tak po prostu reaguje i pracuje. I to, co jest też szczególne w pani Magdzie, to jest to, że oprócz zwierząt widzi też i ludzi. Dlatego, że ostatnia nasza współpraca, taka, która zapadła mi najbardziej w pamięć, to jest osoba, która stała się nagle bezdomna i z dwoma psami. I właściwie na początku nie było wiadomo, co z tym fantem, brzydko mówiąc, zrobić. Bo pani nie miała gdzie mieszkać z jednej strony, ale z drugiej strony nie chciała oddać swoich zwierząt, bo są dla niej bardzo ważne, ale no nie mogła w lutym czy zimą gdzieś siedzieć na dworcu czy wręcz na ulicy, a tak została. Więc to jest osoba taka, która potrafi pomóc, ale w taki też sposób bardzo rozsądny i taki może urzędnicze stwierdzenie strukturalne, czyli potrafi pomóc skutecznie, znając instytucje, znając możliwości, znając jakby procedury, znając, co należy zrobić, do kogo się udać, żeby pomoc uzyskać. Jest skuteczne również w tym, że jest to takim bardzo miłym, uroczym człowiekiem, który zaraża optymizmem, który nie przychodzi żądając natychmiast mnóstwa rzeczy, tylko właściwie rozmawia, współpracuje. Nie chodzi tu tylko o schronisko, bo wiele organizacji ma i osób, które prywatnie również z nami znają panią Magdę. Widzisz, że to jest człowiek pracy, dialogu, optymistka i, że tak powiem, nie biadoli nad losem, ale stara się działać, pomóc na tyle, ile może.
Dzień dobry.
A można go wywołać? Panie Grzegorzu, jest prośba do pana.
Musi pan opowiadać Magdę.
Tak. Pan nagrywa materiał dotyczący Magdy Orłowskiej.
Wiedziałem, że kiedyś wsadzał jak.
Pan jest taki osiedlowy monitoring z radia.
Na początku byłem sceptyczny. Czemu? Wulkan energii, widać, że bardzo jej zależało. No ale każdy, kto zobaczy Magdę, to nie kojarzy jej z kotami. No jest dużo stereotypów. A tu przyjechała kobieta dynamit. Umalowana, ubrana, niezłym autem. No wszystko, z kim nie skojarzymy pani od kotów. Tak, więc tu już był ten łamany stereotyp, ale nigdy nikomu nie odmawiamy pomocy, więc okej. Pani Magdo, pani przywozi, pomożemy, wyleczymy, wykastrujemy i zobaczymy, jak to będzie. No, z czasem tylko nam udowodniła, że to idzie dalej, i dalej, i dalej, i dalej. I zaczęła zbierać wolontariuszy wokół siebie. I ten rozwój trwa do dziś. Teraz prowadzi kocioł kawiarnię Kici Kafe, punkt adopcyjny, tu już z kolei we współpracy ze schroniskiem dla zwierząt. Robi akcje dla dzieci, dla młodzieży, zajmuje się osobami starszymi. Koty wciąż na pierwszym miejscu, a dalej jest taka, jak była na początku naszej wspólnej zwierzęcej drogi, co jest dość niesamowite, szczerze mówiąc.
Wiele osób, które się zajmuje zwierzętami, z czasem staje się radykałami. Nie lubię niczego, co radykalne, tak? To, że ja kocham koty, nie oznacza, że ja uważam, że wszyscy powinni koty kochać. Nikt nie powinien robić im krzywdy, ale ja nie wymagam od każdego, żeby podporządkowywał swoje życie kotom tak jak ja. A niestety wiele osób uważa, że koty w ogóle są wyjątkowe. A ja uważam, że każde zwierzę, czy pies, czy kot, czy ptak, zasługuje na taki sam szacunek. To, że koty są najbliższe mojemu sercu, to nie znaczy, że wszyscy tak muszą uważać. Dlatego ja się też zawsze pytam, zanim postawię domek komuś przed nosem. Często są to takie historie, że naprawdę muszę 4 godziny jakąś wspólnotę namawiać, żeby zezwoliła na postawienie domku na terenie, który w ogóle nie jest ich. Bo ostatnio była taka sytuacja, że chciałam postawić domek dla kotki, która była wykluczona przez całe stado na terenie miejskim, gdzie tak naprawdę nie muszę pytać się o zgodę mieszkańców budynku obok, ale uważam, że tylko w ten sposób będzie zgoda, tak? Nie mogę zmuszać ludzi do tego, żeby tym kotom pomagali albo żeby je akceptowali, jeżeli ich nie lubią. Czasami jest to bardzo ciężkie. Ludzie mnie ganiają, ludzie mnie wyzywają. Odgrażają się, że potrują te zwierzęta wszystkie. Takie historie też mamy. Ale uważam, że awanturowanie się, wyzywanie tych ludzi z powrotem, nie tędy droga. Ja uważam, że zgodą i rozmową. Po prostu opowiada się, jakie są plusy, jakie są minusy. Spokojnie się mówi z tymi ludźmi i to przynosi efekt. Także nic co radykalne.
Oni tutaj w ogóle te koty, oni mają chyba opiekuna swojego ze starówki. Z tego co ja wiem, chyba ten koci pazur, czy jakoś ta knajpa, czy kocia knajpka, czy kocia kafejka, to oni chyba głównymi opiekunami są w ogóle tych kotów tutaj.
Niech będą, no mnie nie przeszkadzają, no, jakby nie było. No bo co z nimi robić, no? Do schroniska wszystkie? Nie pomieszczą się.
To się już chyba nie mnożą, bo są wysterylizowane, ale...
Oni właśnie łapać je, sterylizować i wtedy mogą puszczać, mogą sobie biegać, ale żeby się nie mnożyły, bo tak to będzie ich niedługo multum.
No bo już... One chyba są sterylizowane, nie? Tak mi się
oni
wydaje,
sterylizują.
Jak są sterylizowane, to mogą biegać, no. Żeby się go nie mnożyło, żeby potem przejść nie można było, bo już po maskach to wszędzie ślady są.
Trochę to przeszkadza, ale lepiej jak one siedzą na przykład tu, mówię, niż po klatkach miałyby mieszkać i w klatkach, bo tu właziły przecież, nie? W okna. No, po piwnicach wszędzie siedziały, ale tak
to... Nie wiem, no, czy to ma jakiś sens. Jakiś sens ma.
Ja się sama śmieję, że ja nie mam czasu, bo latam po śmietnikach, tak, w wolnym czasie. I trochę prawdy w tym jest, bo te koty są przeważnie wokół śmietników, gdzieś tam na podwórkach skumulowane. I ten stereotyp w ludziach jest, tak, że ci ludzie mają coś nie tak z głowami, a większość tych osób to są osoby wyjątkowo wrażliwe na krzywdę zwierząt i one potrafią super ze zwierzętami, ale trochę gorzej z ludźmi. I tu tkwi problem, tak? A to trzeba robić dobrze i dla zwierząt, ale też i dla ludzi. Żeby te dwa światy jakby zgodnie współżyły.
Kicio! Kicio, Kicio!
No, nie mogę mieć jakby zostać w długą Violetą Villas, tak? Bo powiem szczerze, że zapędy są. Walczę z tym cały czas, śmieję się z tego, obaw nie mam, bo ja jednak jestem osobą taką mocno stąpającą po ziemi, ale ja rozumiem, że można tak skończyć, powiem tak, dlatego że w pewnym momencie traci się dystans, widzi się tylko te koty i to tak jest, że ja widzę koty ja jadę samochodem i ja z kilometra widzę kota przechodzącego chudego, tak? Nikt go nie widzi, tylko ja. Jakieś radary się włączają i po prostu każdego kota by się przytuliło, ale trzeba podejmować racjonalne decyzje, bo wszystkich kotów się nie uratuje. Po prostu nie ma takiej szansy, bo to jest studia bez da. A ja nie jestem sama w Olsztynie. W Olsztynie są wspaniałe instytucje, stowarzyszenia, które też się zajmują kotami od wielu, wielu lat, o wiele dłużej niż ja. I mimo, że jest nas tak dużo, ten problem jest cały czas jakby nieogarnięty, tak? Znam fajniejsze hobby. Tańsze i przyjemniejsze. Ta pasja wiąże się przede wszystkim z tym, że to jest część życia. Tu nie można sobie, dobra, w tym tygodniu się kotami zajmuję, a w przyszłym tygodniu jadę sobie na urlop. Każdy mój wyjazd, każde moje oddalenie się od domu na kilka dni oznacza, że ja muszę wszystko tak zorganizować, żeby te koty miały ciągłość. Bo co jest najważniejsze? Jak się bierze odpowiedzialność za jakiegoś zwierzaka, to już jest do końca życia, tak? Albo naszego, albo jego. Także życie moje zmieniło się radykalnie. bo z człowieka, który bardzo dużo podróżował, miałam taką wolność osobistą. No teraz jestem trochę zniewolona, czasami się śmieję, że nie wiem jak, co poszło w moim życiu nie tak. Ale oczywiście nie narzekam i myślę, że już z tej drogi nie ma powrotu, bo daje mi to też bardzo dużo satysfakcji. Jest to część mojego życia, z której już bym na pewno nie zrezygnowała.
Podczas polowania musi być bardzo
cicho.
Tak? Dokładnie, żeby ofiara nie uciekła. Dlatego musimy być teraz cicho, a Magda wypuści nam nasze koty.
Uwaga,
nadchodzi. Najpierw ja się z nimi troszkę pobawię, żeby wam pokazać, jak to się robi. Dobra? Tylko musimy być cichutko. Bo jak będziemy głośno, to one w ogóle nie wyjdą.
Chodźcie, żeby...
Ja je trochę zachęcę,
chodźcie.
Żeby zobaczyły, że w ogóle coś tu mamy. O proszę, już ktoś nam wyleciał, tylko cichutko.
Jak się bierze kota, to najpierw ma się kota i 50 znajomych. Za 2 lata ma się jednego kota i 20 znajomych, a za następnych parę lat ma się 5 kotów i 1 znajomego. I coś w tym jest, bo jeżeli ktoś się angażuje tak mocno w pomoc, to jest bardzo czasochłonne. Moja rodzina na początku chciała mnie ubezwłasnowolnić, bo ja z takiego człowieka, co lubił pospać i prowadziłam raczej życie takie, no wygodne życie, no to po prostu tak jak mówię, o 180 stopni się wszystko odwróciło i nie mam czasu tak naprawdę dla nikogo.
To ma wszystko plan. To jest wszystko po kolei, nie na siłę. Myślę, że właściwie to ją wyróżnia. No i jakoś jeszcze nie zdążyła się ze wszystkimi skłócić, co też jest wyczynem. Każdy w swojej organizacji automatycznie uważa, że to, co robi, jest najważniejsze, najlepsze, najwłaściwsza droga jest moja, tak? A u Magdy nie. U Magdy nie. Magda uważa, że dla każdego jest miejsce. Niech każdy robi coś, ale niech robi. Po prostu.
Na początku swojej działalności próbowała wyciągnąć chorego kota z budki, położyła się w swoim jasnym płaszczu na ziemi, wyciągając biednego chorego kota i osoba stojąca obok, bo pani Magda się wzruszyła, rozpłakała i właściwie poraniona i brudna i ci jakby widzowie z boku mówili, tu nie ma co płakać, tu trzeba działać. Mimo, że czasami są łzy i czasami jest krew i trzeba poświęcić siebie materialnie, finansowo i psychicznie, to myślę, że takie motto, tu nie ma co płakać, tu trzeba działać. Dobrze ją charakteryzuje.
Koteły, kolejka do wyjścia. Ty sobie siedź tu, wy sobie siedźcie tam. Bardzo ładnie. Rudy nam dał też. To nie jest tak, że wchodzę w stado, jest fajnie, w jednym jest fajnie, w drugim jest niefajnie. O, tak jak my. Czasem stataniemy w drzwiach, widzimy kogoś i mówimy, nie, z tobą się nie polubię nigdy. A czasami wchodzę, o, tu jest całkiem sympatycznie, fajni ludzie, poznam ich. U kotów jest tak samo. Wie pan co, no koty mają poza tym instynkt, to je różni od psów. Może być maksymalnie kot obrażony na cały świat. Tak? Nie chcący mieć kontaktu z nikim, a wejdzie jedna osoba ze stu, on na nią spojrzy i zrobi prrr i przyjdzie się głaskać i jak byłby puszkiem okruszkiem. My to nazywamy, że z 1000 twarzy wybierze jedną i powie, ty mnie uratujesz. I niech mi pan wierzy, choćby ta osoba kotów nie lubiła, weźmie tego kota. Do tego stopnia ta kocia magia działa i myślę, że tak Magda w to wsiąknęła. Zresztą tak jak my wszyscy.